Dzień dobry. Dziś kończymy opowieść o walkach polsko-tureckich w pierwszej połowie XVII wieku. A jak kończyć, to z przytupem. Na grubo. Tak się dobrze składa, że nie wypada inaczej określić tego, co działo się pod Chocimiem w 1621 roku, kiedy naprzeciwko siebie stanęły po raz kolejny dwie wielkie armie. Nie stanęły jednak do walki w szczerym polu. Założenie taktyczne naszego hetmana było tym razem inne. Jaki plan miał Chodkiewicz? Ogólnie nie przegrać, a dokładniej już tłumaczę przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Chodkiewicz, stojący na czele ponad 50-tysięcznej armii, postanowił ufortyfikować się wokół Zamku Chocimskiego, praktycznie zaraz nad Dniestrem. Było to dość ryzykowne, bo w razie rozbicia wojsk wróg mógł naszych wpędzić wprost do rzeki. Chodkiewicz jednak, jak już zdążyłem zauważyć, porażki nie uwzględniał w planach. Ujął w nich za to porządne fortyfikacje, które zaczęto budować pod ochroną patroli kawaleryjskich. Powstało takie duże półkole opierające się o Dniestr. To półkole umocnień chroniło trzy obozy wojskowe. Na trzy ekipy podzielono też obronę tych umocnień. Miał być za to odpowiedzialny prawdziwy Dream Team, jakby tak spojrzeć na nazwiska. Chodkiewicz, Lubomirski i Władysław. Sam Królewicz Władysław, syn Zygmunta III Wazy. Panowie mieli mieć pełne ręce roboty, bo w końcu gigantyczna turecka armia dotarła na miejsce i co gorsza, też nie ujęła w planach porażki. Jako pierwszym przyszło się o tym przekonać stojącym po naszej stronie kozakom, którzy przyjęli na siebie pierwszy szturm. Walczyli jednak potwornie dzielnie i przy wsparciu polskiej konnicy udało się wspólnymi siłami obronić pozycję. To był jednak dopiero początek. W kolejnych dniach turecka armia atakowała raz po raz, ale nieskutecznie, aż wreszcie 4 września nasi wyszli z jedną z tych kontr, które wrogowie z przerażeniem wspominają, budząc się zlani potem w środku nocy nawet całe dekady później. Udało się zniszczyć mnóstwo wrogiej artylerii. Było co świętować, jednak celebracje nie mogły trwać długo, a wszystko przez Tatarów. Czemu? Bo Tatarzy walczący po stronie sułtana zrobili niestety coś bardzo mądrego. Przepłynęli Dniestr i usadawiając się po drugiej stronie rzeki, odcięli nasze wojsko od dostaw. Mało tego, zaczęto też ustawiać armaty. Nasi znaleźli się w bardzo nieciekawej sytuacji. Wiedział o tym sułtan, który w połowie września nakazał totalny szturm, który totalnie się nie udał, bo nasi nadal mieli jeszcze z czego strzelać i zrobili z tego morderczy użytek. Chodkiewicz mógł odetchnąć z ulgą, ale niestety pozostały mu tylko godziny do tchu ostatniego. Hetman miał już swoje lata i był dość mocno schorowany. Dostał potwornych ataków epilepsji i w pewnym momencie nie był już nawet w stanie mówić. Wiedział, że koniec jest bliski, więc jednoznacznym gestem przekazał dowództwo Lubomirskiemu, niedługo później umierając. Co na to wojsko? Początkowo nic. Czemu z naszych żołnierzy były takie nieczułe buce? To nie tak, zwyczajnie śmierć dowódcy utrzymywano w tajemnicy, żeby nie wpłynęło to na ich zapał do walki. Niestety nie trwało to długo, bo wróg znalazł jakiś sposób na to, żeby w naszym obozie umieścić szpiegów, którzy dowiedzieli się o śmierci hetmana i rozpuścili informacje po wojskowych. Efekt był taki, jakiego można się było spodziewać. Nasi byli podłamani, a w dodatku nie wszyscy chcieli oddać się pod dowództwo Lubomirskiemu. Pamiętajmy też, że byli odcięci od dostaw. W takiej atmosferze o bunt było bardzo łatwo i pewnie by do niego doszło, gdyby nie Królewicz Władysław. Jego, w przeciwieństwie do Lubomirskiego, szanowali wszyscy. Polacy, Litwini, Kozacy. Władysław przekonał wszystkich po naszej stronie, żeby zaufali nowemu dowódcy i faktycznie Lubomirski mógł zacząć działać. Dobrze działał? Oj, dobrze. Nie wyprowadził może zabójczej kontry, która zmieniła losy świata, ale znakomicie dowodził obroną przed dwoma gigantycznymi szturmami wroga, które bardzo uszczupliły jego siły. Tak bardzo, że armia sułtana znalazła się w sytuacji niewiele weselszej od wojsk Polski i przyjaciół, to też o szumnie zapowiadanym marszu na Kraków i wyeliminowaniu chrześcijaństwa z tej części Europy trzeba było zapomnieć i pokornie usiąść do pertraktacji. Udało się dogadać? Jak najbardziej. 9 października ustalono, że Polska daruje sobie zwierzchnictwo nad Mołdawią i powstrzyma kozaków przed rabunkowymi wypadami. Z kolei sułtan obiecał ogarnąć Tatarów, którzy z kolei robili to samo, co z naszej strony kozacy, tylko w drugą stronę. Być może te ustalenia nie napawają dumą, ale nie zapomnijmy o najważniejszym. Monstrualna armia została odparta. Miała wrócić dopiero za kilkadziesiąt lat, ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.